Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Minęła godzina 23. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam do słuchania Migawki, magazynu fotografii na antenie Radia Szczecin co tydzień między 23 a 24. Warto też zaglądać na radioszczecin.pl/migawka. Na tej stronie internetowej już teraz możecie obejrzeć dwie galerie. Jakie galerie? No jedna, no to absolutnie oczekiwana, czyli 69. plener fotograficzny, krajobraz miejski z człowiekiem w tle. Te zdjęcia omówimy tradycyjnie w audycji pod akapitem, tym z audycją. Możecie go również znaleźć na stronie, no to pod tym akapitem zdjęcia wybrane, które będziemy omawiali, a także kilka fotografii, które już doszło do nas po nagraniu tej rozmowy właśnie z omówieniem zdjęć. Wszystkie fotografie tradycyjnie w dziale galeria, także galeria gościa, czyli będzie gość. I to już za chwilę w migawce. W ogóle będzie sporo informacji na przykład o plenerze, kolejnym plenerze fotograficznym. Ja zapowiadałem, że to może być wcześniej. No i wszystko się w tej audycji wyjaśni. Odwiedzę także wystawę, to zapowiadałem w audycji z zeszłego tygodnia. Cóż to za wystawa? No, możecie też znaleźć tę audycję archiwalną, ale domyślam się, że nie będziecie teraz tego odsłuchiwali. Także słuchajcie tej migawki i jeszcze wszystko się dzisiaj wyjaśni. Wracamy do migawki po muzycznej przerwie. W studiu gość. No i cóż, no bardzo przyjemnie odtrąbić kolejny sukces fotografa z naszego regionu, ze Świnoujścia dokładnie. Chociaż ten staż w Świnoujściu raptem 3-letni, ale plon fotograficzny bardzo duży. Krzysztof Chomicz mieszka w Świnoujściu od lat 3, to już wspomniałem. Fotografuje orły, bieliki, o czym zapewne nam za chwilkę opowie, bo jest obok mnie w studiu. No i z tej pasji fotografowania tych pięknych ptaków zrodziła się od taka drobna nagroda prestiżowa. Oczywiście żartuję, 10. wielki konkurs fotograficzny magazynu National Geographic. Tam wyróżnienie w jednej z kategorii właśnie dla pana Krzysztofa Chomicza za zdjęcie Tango Orłów. Ja już robiłem taką krótką informację do naszego serwisu radiowego, do naszych dzienników. No to już pytałem, jak to było z tym ogłoszeniem. Pan wspominał, że kiedy się pan dowiedział o tym w ogóle, że jest ta nagroda, no i usłyszałem takie słowa, że skończyłem szkołę Orląt w Dęblinie i te orły poniosły mnie bardzo wysoko. Zgadza się?
Znaczy tak nie do końca, że, ale to te orły poniosły mnie tak wysoko. Te ze zdjęcia mówię.
Tak, te ze zdjęcia. Ja też trzymam w ręce, drodzy Państwo, już teraz mogę się pochwalić. Dostałem od pana Krzysztofa Polowanie z Bielikiem. Album wydany w tym roku. Właśnie dotyczący tej pasji fotografowania tych pięknych ptaków. Ja się tak zastanawiam, to banalne pytanie, zresztą tydzień temu, jak Państwo słuchali migawki, Miłosz Kowalewski o to samo pytałem. No, skąd te ptaki się wzięły? No, skąd ta pasja? Już można, nie wiem, gołe panie fotografować, też bardzo przyjemnie.
Też, no ale jak na razie to nie moja bajka. Natomiast leżąc na plaży, patrząc w powietrze, no, widziałem tokujące orły. No i tak sobie zadałem pytanie, co one tutaj robią i dlaczego jest ich tak dużo. I tak pomału zacząłem wchodzić w temat, coraz bardziej zagłębiając się na wyspie Uznam, a później już na zalew, nad morze, nad kanał, rzekę, wszędzie szukając, gdzie one występują, co one robią, jak się zachowują. W ten sposób poznawałem raz, że okolice, a dwa przyrodę i te piękne, drapieżne ptaki.
Które pan uwiecznia na swoich fotografiach. No to od razu pytanie, jak to było z tą fotografią? Czy to też się zrodziło jakoś niedawno? Czy to była pasja kultywowana od wielu, wielu lat? Jak, no bo też słuchacze migawki to są osoby często, które zaczynają dopiero swoją przygodę z tą fotograficzną pasją. No tak może coś ich zainspiruje, że...
Tak szczerze mówiąc, to nie fotografowałem, dopiero jak się przeniosłem do Świnoujścia.
Czyli po trzech latach fotografowania zdobył pan wyróżnienie w konkursie National Geographic? No nie, naprawdę można popaść w kompleksy, drogi panie Krzysztofie.
Nie powinienem tego mówić, bo stracę kolegów, no ale tak
popadam w kompleksy.
Stracę kolegów, mówię. Ale tak rzeczywiście jest. Dopiero jak tu zamieszkałem, przypadkowo od syna dostałem aparat i zacząłem uwieczniać. Zacząłem od plaży, zacząłem zachody słońca na wyspie i później zacząłem, mówię, coś mi brakowało w tych zdjęciach, brakowało życia. I dopiero wchodząc w ptaki, w zwierzęta, bo nie tylko bieliki, ale również inne ptactwo, inne zwierzyny
też fotografuję. A to jak się trzeba, można nauczyć w 3 lata fotografować? Proszę zdradzić ten sekret wszystkim. Ja będę taki, jaki wzorzec Sewr tutaj oprawię i będę wszystkim mówił. No słuchajcie, trzy lata pan się nauczył fotografować, także zdobył wyróżnienie w konkursie National Geographic.
Zacząłem od tego, że gazetki, pytać ludzi, poznawać aparat, potem się zapisałem na zajęcia fotograficzne. No i tak w ten sposób
pokazali
i mówię, podpatrywanie innych, czytanie i konfrontowanie to z praktyką, czyli chodzenie i robienie zdjęć i potem analizowanie, co zrobiłem źle, bo zrobienie na morzu o 5 rano, kiedy jeszcze nie ma pełnego światła i zrobienie tego orła w ruchu, gdzie musi być wyraźnie skrzydełka, piórka, jak on bierze tą rybę, to jest, powiedziałbym, połowę sukcesu, a druga połowa to jest, trzeba uwzględnić to, że jest się na motorówce, jest jakieś tam wibracje i żeby to się nie przenosiło na aparat i tak dalej, więc troszeczkę przeszedłem szkołę.
Może być trochę mało światła, a przecież czasy muszą być bardzo krótkie, żeby uwiecznić, oczywiście w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, ale zakładając, że chcemy mieć orła tak zamrożonego, to chyba ile? Z 1/1000 sekundy?
Nawet jeszcze niższe czasy.
Czyli jest trochę zabawy z tymi orłami, jednym słowem.
Bo jest to takie wyzwanie, nie? Bo to jest nie sztuka jeszcze znaleźć orła, ale jeszcze trzeba odpowiednie zdjęcie wykonać, uwzględniając te czynniki, bo najłatwiej jest je faktycznie rano złapać, skoro świt, kiedy one są głodne, kiedy wychodzą polować i wtedy się traci najmniej czasu na szukanie ich. Mhm. A potem mówię, trzeba teraz porządne zdjęcie zrobić i mówię, jeżeli ten orzeł atakuje, trzeba patrzeć, w którym kierunku będzie leciał, żeby mieć słońce za sobą, mieć do tego tło. Bo fajnie zrobić orła morskiego na tle wiatraka w Świnoujściu czy na tle latarni.
Ale to trzeba być względem tego wiatraka odpowiednio ustawionym oczywiście.
Dokładnie tak. No i przewidywać, ale to jest wynik wielu godzin, dni obserwacji tych ptaków.
Ale na laurach nie zamierza pan osiadać teraz, bo takie duże wyróżnienie, można powiedzieć, osiągnąłem wszystko, jestem królem świata, parafrazując znany film swego czasu.
Nie.
Żartuję naturalnie.
Wręcz powiedziałem, niedosyt jest, a z kolei ta nagroda troszeczkę mnie zobowiązuje, chcę wydać kolejny album, mam w zasadzie kalendarz już na pieńku do zrobienia. I praktycznie dostałem zlecenie na zrobienie filmu o tym, co jest w albumie, właśnie polowanie na bielika.
Ale rozumiem, że to raczej pasja jest. Czy już myśli pan o tym, żeby to był zawód? Czy to jest zawód? Przyznam, że aż tak dokładnie, zresztą próbowałem coś znaleźć pana w internecie i nie mogłem żadnej strony internetowej, nic takiego. Także ciężko było z informacjami. Jak to jest? To jest pasja czy zawód?
To jest zdecydowanie pasja, a w zasadzie obsesja już. To już nie można nazwać pasją, bo jeżeli...
Ale ciężkie te teleobiektywy wielkie i to tak trzeba trochę się nadźwigać jednak, jeszcze na tej łódce gdzieś sobie poradzić.
Jeżeli się w lutym wpada z całym sprzętem na szlaku wodnym do wody, śnieg wokół i tak dalej, więc...
Zdarzyło się?
Zdarzyło się, straciłem sprzęt i jak ktoś mnie kiedyś zapytał, jakie twoje największe poświęcenie, że ja w tym lutym nurkowałem po kartę pamięci, bo chciałem mieć te zdjęcie, które ostatnio zrobiłem z tego aparatu, który oczywiście już ani obiektyw, ani aparat się do niczego nie nadawał.
Udało się?
Udało się. Karta pamięci na szczęście była cała, ale...
Rzeczywiście poświęcenie.
Ale faktycznie nie wiem, czy to było warte. To była chyba za duża adrenalina. Wtedy nie myślałem, tylko koniecznie chciałem wyłowić. Na szczęście, mówię, przepływał kuter i poznałem takiego fajnego, sympatycznego rybaka Sylwestra Patriasa, który mnie z tej całej ceregieli, ponieważ byłem w wysokich butach, w kurtce, w wodzie, wyciągnął, więc z Tarapatów.
Panie
Krzysztofie, mu dziękuję od razu.
Jak słyszeliśmy, plany różne fotograficzne są, także ja myślę, że to jest tylko taki wstęp do spotykania się w migawce. Mamy już kontakt ze sobą, jakby coś się działo, to oczywiście proszę dawać znać. Państwa zapraszam na stronę radioszczecin.pl/migawka, bo ja tu mam oczywiście ten album, warto też się, myślę, zainteresować, jeżeli ktoś ma takie właśnie pasje. Krzysztof Chomicz, Polowanie z bielikiem, ten album wydany w tym roku. A na naszej stronie migawkowej też w galerii gościa kilka kadrów, które pan Krzysztof do nas tutaj dalej do mnie przysłał do redakcji i po prostu je udostępniamy. Zobaczcie, jak te orły wyglądają w krainie 44 wysp, czyli w Świnoujściu i nie tylko, w Karsiborze. Nagroda, wyróżnienie w konkursie, 10. wielkim konkursie National Geographic, fotograf, no już ze Świnoujścia mogę powiedzieć, Krzysztof Chomicz był gościem Migawki. Bardzo dziękuję, no i polecam się na przyszłość, jesteśmy w kontakcie, rozumiem.
Dziękuję.
Dziękuję. Po muzycznej przerwie wracamy do studia Migawki, a w nim kolejny gość, Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywnej agencji Oskar Wegner. Nie udało się, nie dojechałeś, nie doszedłeś na 69. pleder fotograficzny, to była zeszła niedziela. Krajobraz miejski z człowiekiem w tle, spotkaliśmy się o 6 rano. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy całkiem liczną grupą w niedzielę o 6 rano. To zawsze jest dosyć ciężka pora i ciężki dzień, żeby wstać, ale się udało. Zdjęcia również są na naszej stronie radioszczecin.pl/migawka, zdjęcia z 69. pleneru. No i myślę, że nie przedłużając, no bo jest świecka tradycja, że my zawsze zdjęcia omawiamy, mówimy, zwracamy uwagę na te, które nas szczególnie zainteresowały po plenerze. Te wybrane fotografie, o których teraz będziemy mówili z Ryszardem, no to znajdziecie pod akapitem z tą audycją na stronie Migawki. No oczywiście niezmiennie polecam całą galerię, bo my tu jakieś zdjęcia wybieramy, a czasami bywa tak, że ktoś napisze później i stwierdzi, a mogliście wybrać jakieś inne. No i bardzo dobrze, zachęcamy do tego, żeby oglądać fotografie samodzielnie. Przechodzimy do omawiania. Pierwsze fotografie omawiamy alfabetycznie według imion, tak to nam się układa w galerii. Pani Bożena Żylińska nie była na naszym spotkaniu, ale bardzo się cieszę, że jak gdyby była praca własna, po prostu można było przecież wziąć aparat fotograficzny, zrobić zdjęcia i wysłać do Migawki. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Zdjęcie numer 9, ja może pokrótce opiszę, to jest pasy, bo właściwie nie wiem, czy to są pasy jezdni, czy to może jest jakiś plac, tak wiesz, charakterystycznie zrobiony z taką, że są jasne i ciemne płytki.
To jest kostka taka, tak ułożona.
Kostki brukowe i na tych pasach fajnie to jest, graficznie tak wygląda. I jest po prostu para młodych ludzi w prawym, dolnym, mocnym punkcie. Coś robią. Pytanie co? Fajne wizualnie zdjęcie po prostu.
Tak, bardzo istotną kwestią na zdjęciach właśnie z ludźmi, a szczególnie w takim pejzażu miejskim jest...
Tych streetowych zdjęć.
Tak, jest ich wzajemny stosunek do siebie.
Relacja.
Tak, jakaś relacja budująca się. To wygląda jakby tańczyli, albo ona chciała...
No jak jakaś powiedzieć. Randka trochę
tak,
to wygląda.
Ale taki troszeczkę taniec. Bardzo fajnie to wygląda i rzeczywiście jak postacie z sobą jakoś na siebie wpływają, widać jakąś relację, to zawsze dobrze robić w zdjęciu.
Kolejne fotografie. Dorota Dobrowolska. Wybraliśmy ujęcie numer 5. Mocna obróbka, nieco inaczej zrobione zdjęcia, bo w tej fotografii streetowej często czerni-biel, prawda, to jest często wykorzystywany zabieg. Tutaj to jest zdjęcie kolorowe, ale no nie są to takie kolory sensu stricte, widać to jakąś taką obróbkę w cyfrowej ciemni. No i fajnie, fotografia numer 5, która przedstawia kogoś, kto... No,
Łamie przepisy
ruchu drogowego, to jest chyba ulica Wyszyńskiego, to jest chyba...
Chyba tak, składki robione to jest.
Te składki, zdjęcie przy katedrze robione i tak duży symetrycznie.
Duży skrót teleobiektywem, dlatego te wszystkie elementy za tą postacią, która przechodzi przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, wszystko tak się ładnie, symetrycznie rzeczywiście układa, jak lustrzane odbicie, tylko ten człowiek jest takim elementem, który pokazuje, że rzeczywiście to nie jest tak, że ktoś wziął zdjęcie, zrobił jego lustrzane odbicie i połączył.
No też jest auto w lewym.
Ale ta mocna obróbka, ten taki mocny kontrast sprawia, że ja akurat z tego miejsca, gdzie siedzę w tej chwili, nie zauważyłem tego samochodu. Czasami ta obróbka pomaga, bo ona usuwa z tła...
Jakiś bałagan, prawda?
Taki bałagan i powoduje, że skupiamy się na tym, co jest istotne, a najistotniejszy jest rzeczywiście ten mężczyzna, który przechodził tam przez jezdnię. Ale czasami można przesadzić z obróbką. Tutaj jesteśmy prawie na
granicy. Że jest zbyt smolista, to na to trzeba uważać, ale to zdjęcie pani Doroty naprawdę ciekawe. Kolejna fotografia pani Grażyny Drużyńskiej, wybraliśmy zdjęcie numer 6. No to taka scenka rano, to była właśnie ta 6 rano, czy też chwilę po 6, jak już to słońce zaczęło wstawać. Takie wiata przystankowa, oświetlona przez słońce, tak kontrastowo widać, ludzie siedzą, ktoś tam ryby łowi, to było niedaleko dworca robione zdjęcie.
Ja jak zobaczyłem to zdjęcie, zdjęcie, w pierwszej chwili myślałem, że to jest taka przenośna sauna.
Trochę tak to wygląda.
Troje ludzi się w tej
saunie. No to jest właśnie ten krajobraz miejski. Jakbyśmy szli w niedzielę, nawet bez aparatu, no to takie widoki przecież przed naszymi oczami się też rozpościerają w Szczecinie. Kolejne zdjęcia, fotografia pana Grzegorza Siwy. Ciekawa kolekcja. W ogóle chciałbym powiedzieć, że wszystkie, mówiąc globalnie o tych fotografiach, jakie przyszły do nas po plenerze, naprawdę sporo ciekawych kadrów. Także jeszcze raz zachęcam, oprócz tego, że my tu omawiamy jakieś wybrane fotografie, to warto zerknąć, obejrzeć całą galerię. Chociażby pana Grzegorza Siwy zdjęcie numer 1 z dziećmi, które jeżdżą sobie na rowerku. A my wybraliśmy fotografię numer 5. To jest zdjęcie zrobione z kładki na dworcu. Też teleobiektywem, bo widać ten taki charakterystyczny skrót perspektywy. I to jest fragment od lewej strony kadru, jak gdyby fragment pociągu widzimy, kawałek torów, kawałek peronu i wychylający się z tego pociągu, z ostatnich drzwi, z ostatniego wagonu kolejarz.
To też mi się bardzo to zdjęcie dzieci podobało, pana Grzegorza Siwy, ale to zdjęcie...
To, o którym teraz mówimy.
Tak, ale to zdjęcie z kolejarzem w pociągu takim wystającym z takiej w sumie bardzo graficznego tła, bo tutaj jest fragment peronu, to są takie pasy, fragment pociągu, takie kwadraty, więc tory, linie, więc taka trochę odhumanizowane tło, a w środku taki niewielki element ludzki. Bardzo fajnie to wygląda.
I zresztą no to, o czym mówiliśmy wielokrotnie w migawce, że jeżeli jest zdjęcie, to szukamy na nim człowieka. Jak znajdziemy człowieka, to szukamy twarzy. Jak znajdziemy twarz, to szukamy oczu.
Tak, to dokładnie.
I tutaj właśnie te oczy, że patrzą na nas, ten kolejarz patrzy w kierunku osoby robiącej zdjęcie.
Postać jest niewielka, ale rzeczywiście widzimy ją...
Przykuwa uwagę.
Tak, widzimy poprzez ten kontrast żywego człowieka z tym takim technicznym tłem.
Kolejne fotografie. Pan Maciej Moskiewicz. Wybraliśmy zdjęcie numer 3.
Mocne zdjęcie.
Mocne zdjęcie w prawym, dolnym, mocnym punkcie. Ktoś leży. Leży przy barierkach. To są barierki chyba, no jakieś torowisko, prawda? Jakiś przystanek tramwajowy. Możemy się domyślać, że to jest jakaś być może pozostałość sobotniej imprezy. Ktoś nie doszedł do domu. Zdjęcie, bo to jest tak, zastanawialiśmy się, bo z lewej strony kadru wychodzi człowiek,
tak,
prawda?
Gdyby tego człowieka
i myśleliśmy
nie było.
O tym, że tak, a może lepiej by było, jakby tego człowieka nie było, ale jakby go nie było, no to moglibyśmy się zastanawiać, że nie wiem, leży człowiek potrącony na torach, tak, przykładowo.
Albo jakieś policyjne zdjęcie, albo...
No takie dramatyczne,
tak,
prawda?
A jeżeli... Zdjęcie samo i tak jest dramatyczne, ta postać leży w takiej pozycji, w której raczej człowiek żywy, w sensie też kontrolujący swoje zachowanie, nie leży.
Ale właśnie przez to, że ta osoba normalna, nazwijmy, osoba wchodzi z lewej strony kadru i nie widać jakiejś reakcji panicznej, to no, możemy się domyślać, że to po prostu ktoś
tak,
pijany leży, no i że jest to jakaś tam sytuacja, z którą jesteśmy w tym pejzażu miejskim jakoś niestety oswojeni. Fotografia kolejna, jaką mamy przed sobą, bo tu już przesuwam, Piotr Budzyński, znowu ciekawa kolekcja zdjęć. My wybraliśmy ujęcie numer 1. Pani wsiada do pociągu.
Wysiada.
Aha, może
ale,
i
wysiada. Ale,
albo wysiada.
Ale właśnie, możemy się zastanawiać, czy wysiada, czy wsiada.
Zdjęcie...
My wiemy, że wysiada.
Ale to zaraz dojdziemy do tego, skąd to wiemy. Natomiast o tyle jest to ciekawe, że to nie jest teleobiektyw, zwróć uwagę, tylko to jest dosyć bliska zrobione zdjęcie, jakimś raczej szerszym obiektywem, jakimś szerokim kątem.
Tak, w myśl zasady, że zdjęcie jest na tyle dobre, na ile jesteś w stanie blisko podejść do obiektu. I tu rzeczywiście jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że oprócz tego, że fotograf był bardzo blisko tej sytuacji, to jeszcze zmienił perspektywę z takiej jakby z wysokości oczu, tak jak
to
widzimy.
To była taka żabia bardziej perspektywa.
Żabia przez to jakby oddał troszeczkę inny charakter. I to zdjęcie, ja ci powiedziałem wcześniej przed nagraniem, że ono mi się kojarzy jak taki kadr z filmu. Bardzo, bardzo ciekawie skadrowane, fajne zdjęcie.
Kolejne fotografie przed sobą mamy zdjęcie Szymon Anapt-Siwak. Wybraliśmy zdjęcie numer 9. To tak troszeczkę analogicznie do tego, o czym mówiliśmy
pierwszego
na samym
zdjęcia.
Początku, do tego pierwszego, czyli też takie linie się załamują. I tutaj mamy ławki naszego teatru letniego, amfiteatru. Prawy, górny, mocny punkt, siedzi para chyba starszych ludzi. To też takie troszeczkę nastrojowe zdjęcie, też możemy się zastanawiać, że przyszli sobie starsi państwo na przykład na spacer, wspominają młodość przykładowo. No, można w różny sposób to ujęcie interpretować.
I tutaj pozbawienie zdjęcia koloru też sporo tutaj dało, bo jest tutaj gra faktury cienia, światła, tak się światło też rozkłada.
Kontrastowo dosyć.
Kontrastowo, że te postacie siedzą w takiej smudze cienia. O, smuga cienia właśnie.
Smuga cienia, zobacz, to jest smuga cienia i obok nich smuga światła, to tak.
Ale smuga cienia.
Obejrzyjcie tę fotografię na Radio Szczecin.pl, / migawka. I wracając trochę do zdjęcia pana Piotra Budzyńskiego, o którym wspominaliśmy, czyli tej pani wysiadającej z pociągu, bo ja się zastanawiałem, czy wysiada, no wysiada, bo na zdjęciu Zbigniewa Jabłońskiego jedyne ujęcie takie, no nazwijmy, pokazujące backstage, ale jak ktoś by nie wiedział, że to jest backstage, że to jest plener migawki, no to traktujemy tę fotografię absolutnie jako zdjęcie streetowe, no bo mamy na nim właśnie fragment peronu, pociąg, idzie ta pani z tą torbą wcześniej uchwycona przez pana Piotra Budzyńskiego i my wiemy, że to pan Piotr idzie za tą panią z aparatem, ale gdyby ktoś nie znał tego kontekstu migawkowego, że to jest plener, no to patrzę na tę fotografię, o proszę bardzo, idzie jakaś pani na dworce, a ktoś za nią idzie, jakiś paparazzo jej zdjęcia robi. Kto wie, może to jakaś gwiazda filmowa, a za nią jakiś właśnie tego typu fotograf robi zdjęcie. Czyli no to też street jak najbardziej.
Mhm. Jedno z ciekawszych zdjęć, które nie jest zdjęciem streetowym w sensie, inaczej, ono jest przysłane jako zdjęcie backstage'owe, więc rzadko się zdarza, że omawiamy.
A może nie, to trzeba by pana Zbigniewa Jabłońskiego zapytać. Bardzo dziękujemy za ten 69. plener. I co więcej, już za chwilkę zapowiemy plener numer 70. Ja tym osobom, które były na plenerze, o tym mówiłem, zresztą wspominałem też o tym w poprzedniej audycji, że być może ten plener październikowy wypadnie bardzo, bardzo szybko. No i wygląda na to, drodzy państwo, że wypadnie w przyszłą sobotę, ale to zaraz o wszystkim opowiemy, bo my teraz musimy ze studia wyjść i pojechać w pewne miejsce, żeby dokładnie o szczegółach naszego kolejnego spotkania opowiedzieć. Ze studia migawki, tak jak obiecałem, przenieśliśmy się w zupełnie inne miejsce. No i wyjątkowa sytuacja, drodzy państwo, bo zazwyczaj plenery migawki, no to tak w miesięcznych odstępach, czasami robimy też odstępstwa od tych terminów. No i ja nie ukrywam, że to jest taka inspiracja właśnie Ryszarda Filipowicza, dyrektora kreatywnego agencji Oskar Wegner, który strasznie, ale to strasznie mnie namawiał, żeby zorganizować plener taki, żebyśmy mogli porobić zdjęcia koni. No i proszę bardzo, jesteśmy nieopodal Głębokiego, lasy tutaj w okolicach Wołczkowa. Jesteśmy w stanicy klubu kawaleryjskiego imienia 12 Pułku Ułanów Podolskich. Witam bardzo serdecznie moich gości. Panie prezesie, proszę się przedstawić.
Marek Magowski, prezes klubu kawaleryjskiego imienia 12 Pułku Ułanów Podolskich.
I mamy jeszcze mastera właściwie czego? To już wyjaśnimy może, bo przy okazji, jakiej okazji się spotkamy? Tak
jest. Andrzej Wirski, wachmistrz w klubie kawaleryjskim imienia 12 Pułku Ułanów Podolskich. W tym na tegorocznej gonitwie pełnię funkcję mastra, czyli kierownika sędziego 17 Ułańskiej Pogoni za Lisem 2014.
No już wszystko jasne. Panie prezesie, no to tak pokrótce, bo my oczywiście zaraz będziemy też mówili o fotografii, no ale zawsze jest taka tradycja, że jeżeli zapowiadamy plener, no to chcemy opowiedzieć słuchaczom o tym, co będą fotografować, no to będą konie i nie tylko konie, i jeźdźcy oczywiście. No i właściwie o co w tym wszystkim chodzi? No nie wszyscy znają te zwyczaje. Opowiedzmy pokrótce o pogoni za lisem.
No, my podtrzymujemy tradycję, która była ugruntowana w przedwojennych pułkach kawalerii. Mianowicie w jesieni na Dzień Świętego Huberta odbywały się gonitwy za lisem. Było to trochę na wzór gonitw w Anglii, gdzie goniono za prawdziwym lisem ze sworą psów. U nas to nie miało miejsca, mianowicie wyglądało to zawsze w ten sposób, że jeździec, zwykle najlepszy jeździec w pułku, z kitą lisią przymocowanym do ramienia, uciekał przed jeźdźcami wytypowanymi z pułku. Byli to zwykle oficerowie, były osobne gonitwy oficerskie, osobne gonitwy podoficerskie. Zwykle to wyglądało w ten sposób, że najpierw była jazda w terenie, parogodzinna, potem była gdzieś w terenie gonitwa za lisem, gdzie licznie zgromadzeni goście obserwowali jeźdźców goniących tego lisa. No a potem odbywała się jakaś impreza, no, zwykle suto zakrapiana po tym lisie, po czym wszyscy wracali w nastrojach wesołych do stajni i do swojego pułku. No, my staramy się kontynuować tę tradycję. W tej chwili jest to już 17. gonitwa za lisem organizowana przez nasz klub. Przedtem organizował podobne gonitwy. Pan Swajda tutaj w Akademickim Ośrodku Jeździeckim, potem jako już miał to jako ośrodek wydzierżawiony, organizował on wojewódzkie gonitwy za lisem. W ogóle historia gonitw za lisem w Szczecinie jest szalenie bogata. Te wojewódzkie gonitwy za lisem w latach 70., 80. grupowały czołowych jeźdźców z całej Polski, nie tylko zresztą jeźdźców zawodowych, ale również aktorów. Między innymi w tych gonitwach w Szczecinie brał udział Daniel Lochbrychski. Mhm.
Za chwilkę z panem wachmistrzem porozmawiamy o szczegółach tegorocznego wydarzenia. A ja ciebie, Ryszardzie, zapytam, no powiedz, dlaczego ty mnie tak namawiałeś na te konie? Dlaczego ty jesteś pasjonatem robienia zdjęć koniom? Bo wiem, że jeździsz na przykład do Wrocławia w tej sprawie, że tak powiem.
Do Wrocławia jeżdżę, bo tam są jedne z dwóch w sumie, jeden z dwóch torów wyścigowych, a koń na wyścigach to jest no, rzeczywiście świetny obiekt fotograficzny. Słuchaj, jak nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale jak to było, koń w galopie, tak?
No, tak, i sobie tak, wszyscy dopowiedzą. Tak.
No to są najpiękniejsze widoki. Tak, kobieta w tańcu i żaglowiec pod pełnymi żaglami. To mi pan prezes podpowiedział. No choćby z tego powodu, a poza tym no z rzadka fotografowaliśmy zwierzęta na naszych migawkach. Przecież nie będziemy szukać myszy, nie wiem, kotów, psów. Tego jest tak naprawdę tak dużo.
Poza zwłaszcza słodkich kotków w internecie.
Tak, tak. Dlatego, a koń to jest no, zwierzak naprawdę bardzo piękny. A poza tym no, służy człowiekowi ile? No, tysiące lat, ja wiem.
Chyba tak. Zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Teraz przejdźmy do szczegółów tego wydarzenia, naszego pleneru, jak się spotkamy i gdzie. Drodzy Państwo, ja tak postaram się obrazowo wyjaśnić. Otóż jak jedziemy ulicą Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego, no to dojeżdżamy do tego Głębokiego, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku na Wołczkowo. I jedziemy na to Wołczkowo, ale rozglądamy się uważnie, bo kiedy kończy się las, no to jest taki rozjazd. W prawo można pojechać w lewo i w lewo są takie bardzo fajne, bardzo zachęcające tablice, czyli teren wojskowy, wstęp wzbroniony, to właśnie tam wjeżdżamy, jedziemy około kilkaset metrów i dojeżdżamy do stajni, do tej stanicy Klubu Kawaleryjskiego imienia 12 Pułku Ułanów Podolskich. Panie wachmistrzu, bo to tak, w przyszłą sobotę to się będzie odbywało i już Państwu za chwilkę wyjaśnimy, o której się dokładnie spotykamy, ale bo jak gdyby jest jeszcze opcjonalnie, mogą Państwo przyjechać sobie wcześniej, a my się spotkamy oficjalnie później, no bo tutaj jeżdżenie na koniach po lasach zaczyna się o godzinie 12, no ale to będziecie gdzieś jeździć, rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że no to trudno będzie się gdzieś zaczaić. Natomiast mogą sobie Państwo przyjechać tutaj już na przykład na godzinę 11, żeby porobić zdjęcia w czasie przygotowań. Natomiast to oficjalne nasze migawkowe spotkanie umawiamy na godzinę 15 i proszę powiedzieć, co tutaj się będzie dokładnie od tej 15 działo.
To może w ten sposób. Dla jeźdźców wszystkich, ci, którzy przyjadą z końmi, chcą wziąć udział w 17. ułańskiej gonitwie, muszą się stawić na terenie stanicy gdzieś około godziny 11 dnia 11 października, czyli w przyszłą sobotę, w nadchodzącą sobotę. I dlatego, ponieważ o godzinie 12 wyjeżdżamy w teren, teren będzie 3 godziny, no bardzo ciekawy teren, po naszych tutaj przepięknych lasach i komunalnych i nie tylko. Natomiast całą publiczność, ci, którzy chcą obejrzeć gonitwę, która no, na pewno będzie ciekawa, zresztą jak zawsze, muszą się stawić na terenie stanicy 15 minut przed godziną 15. Dlatego, ponieważ przez te 15 minut trzeba dojść na teren gonitwy, gdzie tutaj organizatorzy zaprowadzą wszystkich. No, sama gonitwa no, jest bardzo ciekawa, jest to teren wygrodzony, jest lis, no, tak to popularnie nazywamy. Lisem jest kolega, który zwyciężył w ubiegłorocznej pogoni, kolega Paweł Brzezicki i on będzie no, przebrany no, w tradycyjny taki, no, trudno powiedzieć, bo to jest tajemnica zawsze, lisa w co on się przebiera, ale przebiera się bardzo ciekawie, ładnie.
A to jest woda na młyn dla nas, bo to tak, zawsze tak, malownicze, dobrze
malownicze
zdjęcie zrobić.
Wygląda, tak. No i wszyscy uczestnicy pogoni go gonią. Muszą mu zerwać lisią kitę, którą ma przeszytą na lewym ramieniu. No są tam pewne reguły. No jest lisia nora, czyli taki azyl dla lisa, który może się tam gdzieś uciec, chwilkę się schować i odpocząć przed goniącymi. No i stara się jak najdłużej uciekać przed goniącymi. No i kto ściągnie mu tą kitę, no to wyciąga ją do góry, pokazuje, że jest zwycięzcą. Jest zwycięzcą, jest lisem. No tak to u nas się nazywa popularnie lisem przez cały rok. Jest królem polowania, może tak to trzeba nazwać. No i w przyszłym roku będzie tym, którego będziemy gonić. No potem jest rózda honorowa, no przy Marszu Radeckiego są puchary, są nagrody, przemarsz. No i potem to, co bardzo ciekawe, na co serdecznie bym zaprosił, potem są po gonitwie, przechodzimy na teren stanicy i na stanicy będą pokazy musztry kawaleryjskiej, pokaz władania lancą, pokaz władania szablą, taniec kadryla na koniach, bardzo ciekawa, będzie catering, będzie ognisko, będzie można kupić kiełbaskę, posiedzieć, pobawić się wspólnie razem z nami, także serdecznie zapraszamy mieszkańców Szczecina, Dobrej przede wszystkim też i okolic.
Czyli mała korekta, drodzy Państwo, nie o 15 za kwadrans, tak? 14.45 na terenie stanicy, powtórzę jeszcze raz, jedziemy Wojska Polskiego do Głębokiego, będzie też oznakowane, tutaj już słyszymy podpowiedź, ale tylko powiem jeszcze raz, jedziemy do Wojska Polskiego do Głębokiego, skręcamy w lewo na Wołczkowo i jak jedziemy na to Wołczkowo, to uważamy mniej więcej na granicy, tam gdzie się kończy las, jest rozjazd, skręcamy w lewo, tam gdzie jest tablica, która nam tego zakazuje, że teren wojskowy i to właśnie tutaj dokładnie przyjeżdżamy. Mówię, można opcjonalnie, jeżeli Państwo będą mieli więcej czasu, będziecie chcieli sobie spędzić czas właśnie na łonie przyrody i porobić zdjęcia, no to można jeszcze przyjechać tutaj na godzinę 11, pooglądać, pofotografować te przygotowania do 17 biegu za lisem. Rysiu, jeszcze tak króciutko, no bo oczywiście nasi słuchacze sami się przekonają, jak to będzie fotografować konie, ale tak, no bo z jednej strony będzie gonitwa, czyli no zdjęcia takie dynamiczne, to można sobie nawet odsłuchać, nie wiem, jak o rajdach żeśmy opowiadali, o robieniu zdjęć, no to myślę, jakaś paralela w tym jest, no a później, no słyszeliśmy, tańce, parady, będzie na pewno co fotografować.
A z tego, co tu usłyszałem, ja myślałem, że rzeczywiście będzie tylko ta gonitwa, to wynika, że na dobrą sprawę będą ze trzy rodzaje fotografowania. Będzie takie quasi-sportowe fotografowanie. Ja już raz byłem na tej gonitwie, nie wiem, 4 lata temu chyba. Miałem ten obiektyw 70-200 ustawiony w tryb ciągły i zrobiłem naprawdę, no nie będę się chwalił, ale bardzo fajne zdjęcia. I przyznam, że tu za chwilę zapytam panów, kto na tych zdjęciach jest, bo niektóre są nam tak fajne, że chciałbym je publikować, ale bez zgody oczywiście nie mogę tego zrobić. Czyli tak, prawie że sportowa fotografia, prawie rajdowa, bo konie się poruszają naprawdę sprawnie, szybko, zwrotnie, więc tutaj będzie potrzebny teleobiektyw na pewno. Wydaje mi się, że 200 wystarczy. No, jak ktoś będzie miał 300, to też dobrze. Zakładam, że będzie jeszcze sporo światła o tej 15-16.
No na pogodę nie mamy wpływu, no ale no to tak. Spotykamy się niezależnie od pogody.
I to jest ta jedna część. Ta kolejna część, o której wspominał pan przed chwilą, to tak naprawdę reportaż z takiej imprezy, no dorocznej imprezy Hubertusa, tak? Tak to można powiedzieć. Więc tutaj, no popis dla tych, którzy lubią podejść bliżej, tak, do ludzi, do miejsc, w których ci ludzie będą się bawić. Będzie troszeczkę, no może nie sportowej fotografii, ale też szybkiej. Ja myślę, że pokaz nie wiem, walki, czy władania lancą, szablą, to są ciekawe rzeczy. Ja coś podobnego widziałem w zamku w Gniewie. Tam rycerze robili różne rzeczy śmieszne i to bardzo ciekawie wygląda. I tutaj bym polecał też dobrze się ustawić, znaczy wybrać odpowiedni punkt, znaczy może nie widzenia, ale odpowiednią perspektywę, bo to niekoniecznie na wysokości oczu.
No to już zobaczymy, wiesz, no będziemy się ustawiać, sami nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wszystko dokładnie przebiegało, w których miejscach, no ale to się przekonamy, drodzy Państwo. Jeszcze raz przypomnę, przyszła sobota, to będzie 11 października, przyszła sobota, godzina 14.45 na terenie stanicy Klubu Kawaleryjskiego imienia 12 Pułku Ułanów Podolskich. Panie prezesie, bardzo dziękuję serdecznie. Pan wachmistrz już gdzieś tam nam poszedł oporządzać konie. Dziękujemy, zapowiadamy się i cieszymy się już teraz na to spotkanie. Nareszcie coś innego w migawce. Dawno rzeczywiście zwierząt nie fotografowaliśmy. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy plener.
Dziękuję bardzo, no i do zobaczenia na gonitwie.
No już tak na zupełnie na koniec tej migawki. Obiecana wizyta w Muzeum Narodowym. Ktoś powie, no ale jak na koniec? Przecież była obiecana relacja z wernisażu wystawy Bajkał, Królestwo Wody i Lodu. Ta wystawa rosyjskiej fotografki Olgi Kamieńskiej od tej soboty, od wczoraj dokładnie, bo jak Państwo słuchają, no ja nagrywam w sobotę, czyli od wczoraj można oglądać tę wystawę w Muzeum Narodowym w Szczecinie na Wałach Chrobrego. Drodzy Państwo, zróbmy tak. Teraz kończymy migawkę. Bardzo dziękuję. Przypominam, że w przyszłym tygodniu w sobotę mamy plener. Sobota plener, 70. plener migawki i to będzie fotografowanie koni. Wszystko w tej audycji dokładnie wyjaśniłem, jak dojechać. 14.45, ale można będzie też przyjechać do stanicy wcześniej, o godzinie 11. Odsłuchajcie sobie dokładnie, sprawdźcie na Radio Szczecin.pl / migawka. Tam w dziale aktualności dokładnie wszystko jest wyszczególnione. Oczywiście też w dziale galeria, zapraszam serdecznie, jest galeria z naszego 69. pleneru fotograficznego migawki. Ten omawialiśmy dzisiaj w audycji. Wybrane fotografie są oczywiście pod akapitem z tą audycją, której teraz słuchacie. No i cóż, do usłyszenia za tydzień i oczywiście zaczniemy właśnie od wernisażu wystawy Królestwo Wody i Lodu bajką Olga Kamieńska. Ja już jestem w Muzeum Narodowym, oglądam te zdjęcia, naprawdę bardzo interesujące fotografie, no ale o nich więcej za tydzień.